radiowo, naukowo.
Nazywam się Władysław Miciński, jestem wykładowcą w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku i koordynatorem Centrum Kultury Języka Japońskiego, też również u nas w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku.
Skąd ten japoński? Skąd ten japoński? Bo jeszcze rozumiem, ta anglistyka, te zajęcia, no to wszystko super. Ale skąd ten japoński? Bo to tak nie po drodze trochę.
Z miłości.
No,
z miłości. Z miłości do języka, z miłości do kultury, z miłości do tradycji, historii. Stąd właśnie ten pomysł, ta inicjatywa i wydaje mi się, że jest to pasja i miłość, którą dzielę z wieloma osobami. Jest to miłość i pasja, która zaraża coraz większą ilość osób. Więc to jest taka nasza trochę odpowiedź na takie rosnące zainteresowanie Japonią, nie tutaj tylko w Pomorzu, w Słupsku, ale w całej Polsce bym powiedział.
No tak, powstają festiwale całe kultury japońskiej i kino, i kuchnia, więc rzeczywiście to zainteresowanie Japonią jest coraz większe. No też z przyjemnością otwierają się kolejne lokale właśnie.
Prawda? Sushi głównie.
Sushi głównie, tak. Są też całe szkoły, można się uczyć, jak je robić, a już w ogóle cudownie jest pojechać do kraju kwitnącej wiśni.
Prawda, to prawda. Mi się w życiu poszczęściło, że byłem w Japonii 3 razy. Za każdym razem był to wyjazd umożliwiony dzięki właśnie naszej uczelni. Pierwszy raz jako student, później jako wykładowca. Tak więc wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile możliwości prezentuje studiowanie nawet u nas, w takim małym Słupsku, prawda? Że to dzięki naszej uczelni, dzięki naszej partnerstwie właśnie z Jiugakuen w Tokio mogliśmy wyjechać do Japonii i poznać ten kraj jakby na żywo.
Co jest najbardziej fascynujące według pana, dla pana?
Najbardziej chyba są ludzie. Ludzie są niesamowici. Bardzo, bardzo imponuje mi u Japończyków ta zasada, którą sam staram się wdrożyć w życie, a mianowicie nie przeszkadzania innym. Jest to bardzo, bardzo coś, co cechuje Japończyków. Idąc ulicą, starają się iść tak, żeby nie blokować miejsca dodatkowo. Stojąc w sklepie, stoją tak blisko produktów, żeby alejką można było przejść. To są małe rzeczy, ale one świadczą właśnie o charakterze Japończyków i czasami mi tego brakuje u nas.
No, ja słyszałam nawet takie hasło od jednego z naszych słuchaczy, że tęskni za pandemią.
Rozumiem.
Bo wtedy w sklepach były zachowane odpowiednie odległości. Nikt nikomu nie stał na plecach. Nikt się nie wpychał na nikogo. Jak ktoś kichnął, to w ogóle przestrzeń się robiła duża dookoła. A jak już w ogóle pojawiała się inna infekcja, to bez maski nawet rzeczony nie wychodził, że tak się wyrażę. No i właśnie gdzieś tam słyszałam od jednego z naszych słuchaczy, że on miewa okresy, w których tęskni za pandemią, zwłaszcza jak musi w sobotę zakupy zrobić.
Potrafię zrozumieć, tak. I to są niektóre takie cechy, takie zachowania, przepraszam, które u Japończyków są po prostu naturalne, niezależnie czy jest pandemia, czy nie.
No tak, zachowania Japończyków, a kuchnia?
Kuchnia jest cudowna i jest bardzo zróżnicowana. Ludzie często jak myślą o Japonii, myślą sushi i słusznie, bo sushi jest taką trochę wizytówką kuchni japońskiej, ale musimy pamiętać, że jest ona bardzo, bardzo zróżnicowana. Mówimy tutaj o makaronach, o ryżach, o zupach. Zupy japońskie są bardzo niedoceniane według mnie. I nie mówię tylko o ramenie, ale również nawet takie miso. Co mnie zdziwiło, kiedy byłem w japońskich restauracjach, to że bardzo często do dań podają zawsze małą miseczkę miso. To jest taki standard, że zawsze trochę tej miso jest. Jest spożywana bardzo często, ma dużo. To jest taki odpowiednik rosołu troszeczkę. Jest spożywana bardzo często. Jeśli mógłbym coś polecić słuchaczom z kuchni japońskiej, powiedziałbym, że jest to takoyaki. Nie wiem, czy pani słyszała cóż to, o czymś takim. Takoyaki to jest troszeczkę wizytówka Osaki, chociaż dużo innych miast ma swój styl. Są to malutkie kawałki ośmiornicy w takich małych z ciasta w stylu naleśnikowego. Okay. Jest to podane na bardzo ciepło. Japończycy często żartują, że nieważne co się posypie z góry takoyaki, takoyaki zawsze ma jeden smak, a mianowicie lawy, bo powinno się to spożywać, jak to jest bardzo, bardzo, bardzo gorące. Czyli aż ten ciasto naleśnikowe się wylewa z tego i powiem szczerze, jest cudowne.
No, nie wiem, czy ja bym dała radę, zwłaszcza, drodzy państwo, jak gardło nie domaga, to gorące raczej nie służy. No, nie wiem jak u wykładowców, u nas się to dość regularnie zdarza, jak dużo mówimy na antenie, że to gardło jednak w którymś momencie mówi, przestań, daj sobie, daj odpocząć, daj chwilę. I tutaj tak bym chciała, jak ci Japończycy, drodzy Państwo, nie przeszkadzać, stać z boku i tylko towarzyszyć swoim gościom rzeczywiście przy rozmowie. Kultura japońska jako taka, poza zachowaniami, poza tym, też fascynująca, bo tam jest tyle zasad, powiedziałabym, do których oni się stosują. W teorii my oczywiście, każdy naród ma jakieś, ma swoje, ale ja myślę, że my zapominamy dość regularnie o podstawowych zasadach choćby uprzejmości.
Tak, Japończycy są bardzo uprzejmi i bardzo pomocni. Według mnie najlepszą taką ilustracją takiej uprzejmości, życzliwości Japończyków jest pewna sytuacja, która mi się wydarzyła rok temu. Szukałem bankomatu, nie mogłem znaleźć bankomatu. Nie miałem też dostępu do internetu, więc nie mogłem łatwo wyszukać, więc miałem przyjemność wejść do sklepu, była tam taka budka informacyjna i zapytałem panią, mój japoński jest bardzo słaby, ale tam podstawy jako tako kojarzę, i zapytałem, czy może mnie pokierować do bankomatu. Ona mnie zrozumiała, ale widziała, że nie jestem Japończykiem, więc chciała mi odpowiedzieć po angielsku. Oczywiście korzystając z Google Translate, powiedziała, że nie wie i zapyta się kogoś innego. Dzwoni do kogoś, ktoś zbiega z drugiego budynku i pyta. Coś tam rozmawiałem po japońsku i wyłapuje niektóre słówka, że coś tam bankomat, nie wiem gdzie jest. Ta pani również nie wiedziała i zadzwoniła po koleżankę, trzecią osobę, która przyszła i dopiero wtedy ona mnie pokierowała. I łatwiej byłoby im powiedzieć po prostu, przepraszam, nie wiem.
Tak, jak my to robimy. Dokładnie. Przepraszam, nie wiem. I idziemy dalej. Tak. Nikt się nie zatrzymuje, nie zastanawia,
tak,
co z tym
człowiekiem. Tak, i to jest nieuprzejme, prawda? Przyznać się, że po prostu brakuje mi takiej informacji. Nie, Japończyk bardzo często poświęci swój czas, jeśli może, i nawet nie wiedząc, postara się znaleźć kogoś, kto wie i pomoże. I dla mnie to pięknie ilustruje właśnie ta idea, że oni bardzo, bardzo, bardzo chcą być uprzejmi, pomocni innym ludziom, nawet w najbardziej zabieganym mieście na świecie, Tokio.
A liczba osób nie przeraża, jak się tam jedzie?
Troszeczkę. Zależy gdzie. Ja większość czasu ze studentami spędzałem w takiej dzielnicy, to się nazywa Higashi Kurume, która jest trochę na obrzeżach Tokio, tej przestrzeni tokijskiej. Natomiast będąc w centrum Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya, to znane przejście dla pieszych, to czasami liczba przytłacza strasznie, strasznie, bo jest to nieporównywalne doświadczenie do czegoś innego, kiedy człowiek próbuje przejść przez przejście dla pieszych i razem z nami 5000 osób, czy tam 2000 osób przychodzi jednocześnie. To jest niesamowite.
No właśnie, ja już sobie myślę, jak człowiek się czuje, jak się tam zgubi. Nie daj Boże.
Wydaje mi się, że operując nawet podstawowym angielskim można się dogadać, chociaż tutaj muszę ostrzec również słuchaczy, że Japończycy nie posługują zbyt sprawnie angielskim. Często korzystają z tłumacza dlatego. Więc mimo wszystko sugerowałbym, żeby przynajmniej kilka fraz po japońsku się nauczyć, żeby tą komunikację trochę usprawnić.
Rozumiem.
Tak.
To trochę dziwne, chociaż z drugiej strony jest ich tak wielu, że ten angielski rzeczywiście nie jest im potrzebny pewnie. A z drugiej strony myślę sobie, że z kolei no do Japonii jeździ cały świat.
Tak.
Więc no my jesteśmy też jako Polacy nauczeni tego, że właściwie w którąkolwiek część świata nie jedziemy, zawsze po angielsku z kimś damy radę się porozumieć.
Tak. Tak.
I tutaj może być rzeczywiście szok taki, że nie bardzo. O Francuzach kiedyś też tak mówiono, że oni niekoniecznie, niechętnie po angielsku, ale myślę, że świat się tak otworzył, że w tej chwili też już nie ma z tym kłopotu.
Tak, Tokio jest troszeczkę wyjątkiem, bo w Tokio jest dostosowane pod turystów świetnie. W metrze, w wielu knajpach, restauracjach znaki po angielsku, powiadomienia po angielsku.
No to fajnie.
Wyjeżdżając poza Tokio, człowiek spotyka się jednak z takim mocnym szokiem, gdzie już tego angielskiego brakuje.
Czyli tutaj, drodzy Państwo, nie ma co. Jednak, tak jak słyszycie, warto tego japońskiego chociaż podstawy. No ale tutaj też telefony nam trochę, że tak się wyrażę, przyda się tak zwane, czyli w telefonach można w tej chwili właśnie znaleźć Google Translator albo inny komunikator, który podpowie, no czaty GPT w tej chwili, które też tłumaczą. bez problemu, czy sztuczna inteligencja pod innym hasłem, w innej postaci jest rzeczywiście dosyć usprawniająca nam wyjazdy i komunikację ze światem. No ale trochę tej Japonii przenosimy też do Słupska. Już niedługo, już za chwilę. No właśnie, co się będzie działo?
Tak, 27 marca będziemy organizować trzecią edycję konkursu wiedzy o kulturze i języku japońskim Tensai. Jest to taka nasza lokalna inicjatywa, żeby zachęcić ludzi troszeczkę do zapoznania się właśnie z tym krajem wschodzącego słońca, żeby skosztowali troszeczkę Japonii w sposób jednocześnie edukacyjny, a przyjemny. Staramy się to połączyć w taki sposób, że pytania są dostosowane nie dla ekspertów o Japonii, o języku Japonii, ale bardziej do ludzi, którzy szukają takiej fajnej furtki, takiego okienka na tą Japonię. Więc zachęcam również osoby, które chciałyby zapoznać się z Japonią lub chciałyby znaleźć jakąś furtkę, żeby się uczyć języka japońskiego.
No właśnie, ja wyczytałam, bo oczywiście trafiły do mnie materiały zapowiadające to wydarzenie, że będą japońskie słodycze, materiały do nauki, gadżety, gry, gry japońskie. To nie może być łatwe.
No nie, ale...
To nie może być łatwe.
Ale powiem szczerze, to wszystko dzięki naszym cudownym partnerom, bo mamy przyjemność współpracować z wieloma firmami, takim jak Nobiru, którzy właśnie produkują artykuły do nauki japońskiego. Współpracujemy też z sklepem Konbini z Wrocławia, którzy będą łaskawie pomagali nam właśnie z wystawieniem stoiska ze słodyczami, będą też nagrody z ich strony, a również współpracujemy nawet z Fundacją Polsko-Japońską, którego prezes, pan Ryszard Dyszkiewicz, łaskawie nawet powiedział, że dla zwycięzcy przygotują puchar w Tokio, który będzie do nas sprowadzany, więc zwycięzca pierwsze miejsce dostanie fizyczny, piękny puchar prosto z Tokio.
No, to ja sobie myślę, że to już skórka warta wyprawki, to już jest o co powalczyć. Który raz organizujecie taką imprezę?
Trzeci. I mieliśmy dosyć skromne początki. Pamiętam, że przy pierwszej edycji tego konkursu jeszcze nie miał nazwy, po prostu był to konkurs języka, wiedzy o kulturze i języku japońskim. 17 uczestników było. Z roku na rok się rozrastamy. Oczekujemy, że w tym roku będzie jeszcze więcej i zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie do udziału też osoby, które chcą się troszeczkę sprawdzić w języku angielskim, ponieważ sam konkurs będzie prowadzony w języku angielskim. Jako, że jesteśmy Katedrą Filologii Angielskiej, chcemy też promować język angielski,
no tak,
zrozumienie
połączyć dwa w jednym, rozumiem, tak. To absolutnie oczywiste wydawałoby się, nie?
Zgadza się.
Ja tak sobie myślę, że z tych japońskich rzeczy do takiego konkursu to powinni stawać też ci, którzy będą potrafili zaparzyć tę prawdziwą japońską herbatę, bo to też nie jest łatwe.
To też nie jest łatwe i trafiła pani w sedno, ponieważ herbatka również będzie. również będziemy mieć herbatkę, więc jeśli są państwo zainteresowani, słuchacze, pani, zapraszam oczywiście wszystkich. Sencha, hochija, matcha, kukicha, jakakolwiek cha wpada nam do głowy, będzie. Gwarantuję.
Ja zakładam, że tak najbardziej popularne i znane wśród Polaków są sencha i matcha. Tak
mi
naprawdę
się wydaje. Chociaż pomału widzę coraz więcej hochiji. Nie wiem, czy pani kojarzy tą herbatkę. Jest to prażona herbata. Ma kolor troszeczkę podchodzący pod kawę i smakuje nieco jak kawa spożowa Inka. Jest dosyć specyficzna. Japończycy ją lubią pić na ciepło i na zimno. Jest to taki odpowiednik może trochę Coca-Coli, że jako taki napój, który zawsze gdzieś tam pije, niezależnie od wieku i zainteresowań. Więc też również będzie do spróbowania, więc zapraszamy. Będzie to coś nowego.
No tak, ale też patrząc na to, co na rynek polski już weszło i co się pojawia, to coraz większa liczba kosmetyków. No to są mangi, to są oczywiście te animacje, które pojawiają się wśród młodych ludzi. I chyba to zainteresowanie Japonią największe jest właśnie u nastolatków.
Zgadza się.
W tej chwili, nie? To jest taki moment, że oni szukają tych koreańskich, to już inaczej, ale japońskich kosmetyków. Są sklepy w dużych centrach handlowych dedykowane tylko, że tak powiem, Japonii i tam można właśnie i słodycze i no, nawet w zwykłych sieciówkach w tej chwili można już znaleźć ciastka z matchy, tak, czy mrożone, czy gdzieś tam na półkach leżące.
Mochi,
tak, tak, więc one trochę, nie wiem, czy państwo próbowali, trochę takie gąbki, jakie ja tam mówię, galaretko,
ryżowe gąbki.
I wiem, że on, te słodycze, one też mają wśród młodych ludzi, no, cieszą się dużą popularnością.
Są trendy, bądźmy szczerzy,
tak,
są bardzo trendy.
To jest taki moment teraz, myślę, ale z drugiej strony to też to, co mówiliśmy na początku. Fajnie jest brać z tych kultur dodatkowych. Mm-hmm. Bardzo mi się podoba to, co robi też Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w tej chwili, bo oni no jakby dostrzegli bardzo mocno tą wielokulturowość, którą mamy w tej chwili, choćby w Słupsku, i włączają do swoich działań obcokrajowców, ale włączają ich też jakby czerpiąc z nich, tak? Czyli jeśli są to dziewczyny, powiedzmy, z Peru, czy z Filipin, to pokażcie nam swoją kulturę, to pokażcie, co się u was robi, to pokażcie, jak, albo nauczcie nas, tak, jak się robi lampiony, choćby, tak, i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym myślę sobie, że to jest dobry kierunek, tak, że my powinniśmy wiedzieć, bo to fajnie jest wiedzieć, próbować nowych różnych rzeczy, bo to też jest super. Poszerzać horyzonty, to z całą pewnością, ale mieć też marzenia i dążyć do tego, żeby pojechać i zobaczyć.
Tak.
Bo podróże to jest chyba najpiękniejsza w ogóle rzecz na świecie. Książki cudownie, ale nie do końca oddają,
zgadza
że tak
się.
Powiem. Tak. Film super, można sobie wyobrazić, potem zamknąć oczy, przenieść się na moment, ale ja do dzisiaj pamiętam, a w Indiach byłam no ponad 20 lat temu. Ja do dzisiaj pamiętam tą wyprawę. Te smaki, zapachy, powietrze, które pachnie różą w Delhi. Drodzy państwo, ten smog, wyobraźcie sobie teraz, wychodzicie z hotelu, a tam zapach różany unosi się po prostu z porannym parowaniem, że tak powiem, ziemi.
Tak.
Wszędzie.
Przedstawiła pani piękny obraz. Piękny obraz Indii. Takie rzeczy człowiek zapamiętuje.
Tak.
Wydaje mi się, że również ja, jak i nasi studenci, wykładowcy, którzy byli w Japonii, również mają takie kadry troszeczkę pamięci.
Bo to tak jest, że nam się klatki gdzieś tam jak fotografie zatrzymują.
Zgadza się.
O tyle ciekawiej, że do tego właśnie dochodzi zapach. Do tego jeszcze dochodzą inne zmysły,
czasami
które towarzyszą.
Muzyka, prawda?
Muzyka to są... No w Indiach to ja jeszcze pamiętam te skrajności, które tam się pojawiały, czyli to bogactwo ludzi i no tą niesamowitą biedę, tak, która też jest wszechobecna. No to cudownie jest też, jak państwo jadą, robią zdjęcia, ale potem wywołują je i one gdzieś towarzyszą nam przez życie, a nie tylko scrollowane w telefonie na zasadzie, a zrobię, może kiedyś to się wywoła. Zachęcam państwa do tego, żeby wydrukować sobie przynajmniej z podróży właśnie po kilkanaście zdjęć, które będą państwu towarzyszyć gdzieś w przestrzeniach, w których żyjecie.
Jest to coś fizycznego.
Tak.
Jest to coś fizycznego, do czego fajnie wracać w formie dzielenia się tym nawet z innymi ludźmi, otworzyć album, pokazać to. To może łączyć pokolenia.
Kiedyś było tak, to też się trochę zmienia. To chyba to jest trochę tak, że życie nas goni i zupełnie inaczej funkcjonujemy. Ale ja pamiętam jeszcze tę dekadę temu właśnie, to myśmy robili wieczory z przyjaciółmi, jak wracaliśmy z różnych wyjazdów, to robiliśmy wieczory na zasadzie gotujemy. Staramy się przygotować potrawy z kuchni z danego regionu, w którym byliśmy i oprócz tego jest oglądanie zdjęć po prostu na dużym ekranie, tak? Więc no to wszystko się da, drodzy państwo, i może na chwilę rzeczywiście przenieść się, poopowiadać o swoich wrażeniach i zachęcić do tego, żeby człowiek sam chciał być, zobaczyć, powąchać, spróbować.
Tak. I tutaj
no to jest istotą chyba, nie?
Zgadzam się. I tutaj jest też ciekawa rzecz, a mianowicie jedzenie, prawda? Przez jedzenie często zaczynamy trochę też fascynację kulturą, bo ja uważam, że przez jedzenie można nam dużo powiedzieć o ludziach.
Tak.
Bardzo dużo o ludziach. to, że Japończycy są jednym z najdłużej żyjących narodów na świecie. Dlaczego? Aha. Dlaczego? I możemy zobaczyć dużo w jedzeniu właśnie zdrowych wzorców, tak? Dużo tego ryżu, mało cukru. No oczywiście są słodycze, jak wszędzie, ale tak, tak ogólnie, w codziennej takiej zbilansowanej diecie jest tego bardzo dużo. Więc jeśli myślimy o tym, że o, ciekawe, jaką rolę gra sushi w społeczeństwie japońskim? Co oznacza ramen? Jak chodzą na ramen? Jak spożywają ramen? Czy Japończycy wolą jeść wspólnie, czy osobno? Czy Japończycy prowadzą rozmowę podczas jedzenia, czy nie? To są rzeczy, które dla mnie są ciekawe i myślę, że dla wielu osób są ciekawe i mówią dużo o ludziach, którzy to jedzenie spożywają.
No, ja myślę, że my moglibyśmy tak dzisiaj w nieskończoność, jak już człowiek przestał kaszleć, że tak powiem, to zdecydowanie sprawniej to wszystko idzie. Ale myślę sobie, że ktoś mądry kiedyś powiedział, że podróże kształcą. Tak. I rzeczywiście choćby to spotkanie w marcu, które będzie na Uniwersytecie Pomorskim, być może będzie też powodem, przyczynkiem do tego, żeby pojechać do Japonii, zobaczyć kraj kwitnącej wiśni. Tak. Trafić jeszcze właśnie na moment, kiedy, no, zamknijcie oczy, drodzy państwo, wyobraźcie sobie, że stoicie przy ulicy, no, gdzie szpaler wiśni kwitnących. Tak, akurat właśnie, a one krótko kwitną. Krótko. To ja muszę powiedzieć, krótko kwitną. Potem to opada jak śnieg, właśnie płatki śniegu z tych drzew. Także no myślę, że to jest dobry kierunek, żeby zacząć marzyć i myśleć o tym, że podróże kształcą. Zwłaszcza, że świat jest otwarty. Nam jest w tej chwili prościej i łatwiej w różne części świata pojechać.
Tak. I to jest jednym z celów naszego Centrum Kultury i Języka Japońskiego na Uniwersytecie Pomorskim, organizować wydarzenia, które przedstawiają skrawek Japonii tutaj u nas w Słupsku. Naszym pierwszym wydarzeniem w tym roku akademickim był Wieczór Gier Japońskich, gdzie można było zanurzyć się w ten świat audiowizualnej przyjemności i rozrywki, które oferuje Japonia. Później mieliśmy w grudniu wieczór ze studiem Ghibli, które jest tak uwielbiane, animacje, piękne kreowanie świata, niesamowita muzyka. I to jest nasze trzecie wydarzenie, ale jedno z wielu, dlatego jeśli ktoś z państwa słuchaczy jest zainteresowany właśnie doświadczeniem małej części Japonii u nas tutaj w Słupsku lokalnie, to zapraszamy, mamy wiele wydarzeń, będziemy je reklamować na naszym profilu na Instagramie, mam nadzieję też w różnych innych jednostkach, na profilu naszej uczelni również, więc chcielibyśmy, żeby ludzie troszeczkę się otworzyli i zobaczyli, że Słupsk ma do zaoferowania wiele, wiele rzeczy i dzieje się tutaj wiele fajnych inicjatyw, wystarczy tylko je znaleźć i brać udział i mi się wydaje, że nikt nie będzie żałował.
No to ja też mam taką nadzieję, drodzy państwo. Ja czuję się namówiona, przekonana. Zachęcam. Oczywiście będę przypominać jeszcze na naszej antenie o tym, że to wydarzenie jest, ono się będzie odbywało, że warto tam się pojawić i z niego skorzystać. Bardzo dziękuję za spotkanie. No, naprawdę, ja jestem podbudowana, drodzy państwo, podróże kształcą. Pamiętajcie o tym. Warto poznawać inne kultury, warto poznawać innych ludzi przede wszystkim, bo nie ma nic ważniejszego na świecie niż człowiek.
Arigato gozaimasu.
Radiowo, naukowo.